Dimensjoni kultury.
Minęła 13, słuchają Państwo Radia Kraków Kultura, przed mikrofonem Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Nasze studio odwiedzi dziś Marek Stoszek, dziennikarz, regionalista, miłośnik historii lokalnej. Porozmawiamy o żydowskim dziedzictwie w Myślenicach. Skupimy się przede wszystkim na wojennych losach tej mniejszości.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Marek Stoszek w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dziennikarz, regionalista, miłośnik historii lokalnej, ale przede wszystkim myśleniczanin.
Można powiedzieć z dziada pradziada, myśleniczanin.
Zajmuje się pan badaniem żydowskich śladów w Myślenicach, kiedyś całkiem licznej społeczności.
Tak, całkiem licznej, ponieważ w takim szczytowym, można powiedzieć, okresie międzywojnia była to 1/3 mieszkańców Myślenic.
Czy oni byli taką zauważalną mniejszością, wybijającą się?
Tak, zdecydowanie tak. Z racji choćby nawet, że wtedy Myślenice oczywiście nieporównywalnie do dzisiejszych Myślenic były klasycznym, małym, galicyjskim miasteczkiem i ta mniejszość żydowska była absolutnie zauważalna, znaczna i zresztą odkrywała w życiu miasta dość istotną rolę.
Czym się zajmowali myśleniccy Żydzi?
Oczywiście myślenicy Żydzi byli przede wszystkim mieszkańcami Myślenic, myśleniczanami, którzy tak naprawdę ich bytność, taka powiedzmy sobie oficjalna, po zniesieniu cesarsko-królewskiego zakazu osiedlania, więc pierwsi Żydzi w Myślenicach pojawili się, przynajmniej tak są odnotowani, w roku 1863. Czym się zajmowali? Zajmowali się absolutnie wszystkim, ale generalnie w 80% byli sklepikarzami, więc zajmowali się handlem. Zdecydowana ich mniejszość, no można powiedzieć praktycznie odsetek, byli to ludzie na przykład lekarzami, również prawnicy.
Czyli wykonywali wolne zawody.
Tak jest, rzecz jasna, zasiadali również w Radzie Miejskiej, restauracjach. Także po prostu byli myśleniczanami.
Czy była to grupa wpływowa?
Ja myślę, że nie była to grupa wpływowa. Była to grupa na pewno zauważalna, jak pani redaktor pytała, że tak powiem znacząca, ale nie sądzę, aby była ona wpływowa. Mm-hmm. Oczywiście były osoby, powiedzmy sobie dziś powiedzielibyśmy, nazwalibyśmy ich VIP-ami, czy bardzo znaczącymi, ale nie sądzę, żeby miało to jakieś przełożenie na sprawy takie, które dziś nazwalibyśmy człowieka wpływowego.
Chciałabym zapytać także o koloryt kultury żydowskiej. Przecież to była grupa hasydów, w związku z czym oni się bardzo mocno wyróżniali już samym strojem, nie tylko praktykami religijnymi.
Bardzo ciekawa sprawa, przynajmniej dla mnie jako dla badacza, ponieważ byli to rzeczywiście hasydzi, gdyż do nas nie docierały praktycznie żadne nowoczesne trendy, choć byliśmy blisko Krakowa i już wtedy czerpaliśmy z Krakowa różne, powiedzmy sobie, nowinki, zarówno kulturalne, oświatowe, i tego typu rzeczy. Natomiast hasydzi rzeczywiście byli grupą taką mocno hermetyczną i związani z cadykiem z Bobowej, który, taka dość spora ciekawostka, był bardzo dobrym, no dziś powiedzielibyśmy, znajomym, towarzyszem dyskusji ówczesnego proboszcza Myślenic.
Badał pan wzajemne i bada pan nadal wzajemne relacje polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej. Zebrał pan kilkadziesiąt wywiadów, co najmniej. Na podstawie tego powstało trochę artykułów, jak się okazało, bo dziś muszę państwu zdradzić, miło mnie pan Marek zaskoczył, przyjeżdżając do naszej rozgłośni, bo wręczył mi pięknie wydany spacerownik Myślenice, ślady żydowskiego miasteczka. Panie Marku, kilkadziesiąt wywiadów, pan rozmawiał z osobami, które pamiętają i pamiętały tę społeczność. Sytuacja, jak dowiadujemy się z pana tekstów, w Myślenicach nie była szczególnie odmienna od tej, która panowała w innych miejscach w Polsce.
Dokładnie tak, pani redaktor. Wspomniała tutaj pani spacerownik, to ja tylko słowo chciałem powiedzieć, że spacerownik jest dziełem mojej koleżanki Agnieszki Kahn, ale są tam również, może po części też moje wiadomości, ponieważ często z Agnieszką się kontaktujemy, tak, ale rysunki wykonał jej mąż, natomiast spacerownik jest jej dziełem. Niemniej rzeczywiście jest to taka myślenicka rzecz.
Błogosławił pan temu wydawnictwu.
Na pewno i trzymałem kciuki i do teraz trzymam kciuki za niego. Pani redaktor, ludzie, z którymi rozmawiałem, rzeczywiście oczywiście pamiętali to wszystko i powiem szczerze, że bardzo na początku było mi trudno, ponieważ ta historia cały czas jest niedopowiedziana, niedomówiona, pełna różnego rodzaju zaciemnień, zakrętów i było mi bardzo ciężko. To były lata, no, wczesne 2000, dokładnie 2003 rok, kiedy zacząłem myśleć o tym temacie i powiedzmy sobie, że był taki moment, że myślałem, że po prostu dam sobie spokój z uwagi na to, że no, spotykałem się z bardzo dużą barierą. Na szczęście, jak to przysłowie mówi, kropla dąży skałę, więc zacząłem tak. Rozmawiałem z moim profesorem jeszcze z czasów ogólniaka, z panem Józefem Bałkiem, dyrektorem. Pan Józef Bałk opowiedział mi bardzo dużo ciekawych relacji, ponieważ również i on miał kontakty z ludnością żydowską, miał przyjaciół wśród Żydów. No i tak to się zaczęło. Pan profesor skierował mnie do jednej, drugiej pani i jak on usłyszeli, że jestem pana profesora Bałka, więc było, a skoro pan Bałk panu powiedział, to ja też panu powiem. No i tak to się zaczęło.
Czy te trudności wynikały także z takiej no, bardzo podstawowej i mam wrażenie wręcz powszechnej obawy w pewnym okresie o to, że Żydzi będą się starali o odzyskanie swoich majątków?
Myślę, że...
Czy także takie
tak,
powody się zdarzały?
Że tak. To jest na pewno jedna z przyczyn, chociaż myślę, że nie główna, dlatego że ludzie i osoby, z którymi rozmawiałem, to już były osoby bardzo zaawansowane wiekiem i właściwie nie posiadające jakiegoś takiego majątku, gdzie można by na przykład, nie daj Boże, podejrzewać, że weszły w jakieś posiadanie. Po prostu myślę, że to wynika zupełnie z innej rzeczy, że ciągle ten temat jest niewygodny. W jakiś sposób. I czasami ktoś po prostu się boi o nim mówić, chociaż właściwie nie ma takich podstaw.
Co pan rozumie przez to, że temat jest niewygodny?
Wie pani, po prostu, że tak powiem, Żyd jako Żyd, powiedzmy sobie, już od okresu międzywojennego wręcz idealnie wpasowywał się w kanon kozła ofiarnego. Był pod każdym względem inny. Poprzez wygląd fizyczny, poprzez zachowanie, swoją religijność, oczywiście taką bardzo hermetyczne środowisko. Ciężko było bardzo wejść spoza środowiska żydowskiego do środowiska właśnie tego. No oczywiście ta legendarna, że tak powiem, bogactwo Żydów, czy ich zapobiegliwość. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy pojawiła się pierwsza wzmianka o myślenickich Żydach w 1863, bo wtedy Żyd został dopuszczony do publicznej licytacji, oni właściwie w przeciągu 14 lat zorganizowali się doskonale w Myślenicach, budując cmentarz, synagogę, przytułek, dwa banki, z czego jeden kasę zapomogowo-pożyczkową stricte dla swoich obywateli, po to, żeby ich wspomóc, aby oni nie żebrali. Mhm. Także, że oni tak od początku byli inni, myśmy im troszeczkę, można powiedzieć, nawet zazdrościli tego, tej organizacji, tej zapobiegliwości i tak dalej. Oczywiście, tak jak mówię, ja na Żyda staram się patrzeć tylko i wyłącznie jak na człowieka i tak jak mówiła Irena Sandlerowa, ludzie są albo dobrzy, albo źli, nie ma innego podziału i tego się w tych swoich badaniach trzymam.
Czy Żyd, który zajmował się drobnym rzemiosłem, albo też wykonywał jeden z wolnych zawodów, tutaj już rozmawialiśmy o tym na początku, czyli na przykład był adwokatem albo lekarzem, czy on mógł być postrzegany jako zagrożenie dla Polaka?
Ja myślę, że przez niektóre środowiska tak, chociaż było to absolutnie bezpodstawne i świadczą nawet o tym świadectwa moich rozmówców, gdzie pojawia się na przykład dr Leibel, żydowski lekarz, który był naprawdę, dziś powiedzielibyśmy, wychwalany pod niebiosa. Człowiek uczciwy, człowiek solidny, fachowiec doskonały w swoim fachu i są relacje, że po prostu niezależnie, czy przychodził do swojego, czyli do Żyda, czy przychodził do katolika, jeżeli widział, że ktoś jest biedniejszy, nie brał pieniędzy. Tak na przykład opisuje to jedna z moich rozmówczyń, który leczył jej siostrę chorą na żółtaczkę w ówczesnych czasach. Podobna sytuacja jest z Grossem, czyli dentystą Grossem, który w czasie wojny zmienił nazwisko i później już przy nim pozostał na nazwisko Postawa, dzięki czemu uniknął śmierci i udało mu się przechować w okolicach Myślenic. I podobna sprawa jest na przykład z przewodniczącym sądu ówczesnego, sędzią Furszajtem, który uchodził za człowieka kulturalnego. Mało tego, brał udział we wszystkich uroczystościach, które zazwyczaj zaczynały się mszą świętą. I tam są opisy, że on po prostu w czasie podniesienia nie przyklękał, a jedynie wstawał i skiwał głową. Także ja myślę, że oni po prostu byli postrzegani i z uwagi na to, choćby nawet dziś powiedzielibyśmy pewnego rodzaju zaszufladkowania, ale dla zwykłych takich ludzi, powiedzmy sobie, którzy no, codzienne życie prowadzili tak, jak my w tej chwili chodzili do pracy, coś robili, mieli jakąś swoją tam drobne rzemiosło, działalność, byli po prostu sąsiadami zwykłymi i to w wielu moich relacjach właśnie wychodzi.
Powoli zmierzamy w kierunku antysemityzmu. Czy to był duży problem w Myślenicach?
W samych Myślenicach nie był duży problem, z tym, że ja to nazywam, że był to problem eksportowy właściwie, a dokładnie mówiąc, stało się to od roku 1936 za sprawą inżyniera Adama Dobosznickiego, który próbował dokonać jak gdyby samosądu na ówczesnym starostcie myślenickim z uwagi na to, że według jego mniemania starosta sprzyjał Żydom, a chodziło dokładnie o dostawy żydowskich skór dla wojska, na szycie kurtek wojskowych. Dobosznicki najechał Myślenice. Na szczęście niewiele się stało. Kilka sklepów jedynie zostało zdemolowanych żydowskich. Nie było ofiar. Starosta dzięki, że tak powiem, zimnej krwi swojej gospodyni, która powiedziała, że nie jest on starostą, a jej bratem, który przyszedł ją odwiedzić, starosta uniknął linczu. Natomiast również mam takie relacje, że później, no niestety, zresztą to i miało okazję być przy niedawnej powodzi w 2010 roku, sam byłem świadkiem, pojawili się tak zwani szabrownicy. Więc niektórzy myślenicianie, których ja jeszcze pamiętam, konkretnie mówiąc jeden pan, na przykład tych szabrowników posypywał sproszkowaną farbą, aby ich potem łatwiej wyłapać. W ten sposób pilnował sklepów żydowskich, po prostu swoich znajomych, swoich przyjaciół, bo on handlował jarzynami, obok handlowali Żydzi czymś innym, więc byli to po prostu koledzy, można powiedzieć, z branży handlowej, prawda?
O jakim roku mówimy?
O 1936. Mhm. I nocy z 25 na 26 czerwca. I właśnie na jeździe Adama Dobosznickiego i jego załogi.
Czyli rozmawiamy o okresie międzywojennym.
Tak jest.
Tam byśmy szukali
i jeszcze,
początku.
Pani redaktor, mam też takie relacje z moich właśnie rozmówców, że Dobosznicki często bywał w Myślenicach i jego wiece propagandowe odbywały się na ówczesnym stadionie na Zarabiu u nas KS Dalin. Także miał swoich zwolenników. Natomiast do drobnych, naprawdę bardzo drobnych takich utarczek dochodziło w latach 1914-1915, ale powiedzmy sobie, żeby to bardziej na zasadzie jakichś tam naprawdę marginalnych spraw. Nie mam relacji w Myślenicach absolutnie, znaczy na pewno w Myślenicach nie dochodziło do żadnych rozruchów, tudzież nie daj Boże pogromów. Natomiast oczywiście pewne animozje wynikające z rzeczy, o których już mówiłem wcześniej, były, jak najbardziej. Mam też takie relacje, choćby nawet z mojego taty, bo mój tata był z roku 1920, więc co nieco pamiętał, że były też na przykład takie drobne złośliwości w stosunku do Żydów, prawda? Szczególnie w okresie ich świąt, tam takie jakieś próby zakłócania, ale to dziś powiedzielibyśmy, że były to raczej wybryki, nawet nie chuligańskie, ale, że tak powiem, nieodpowiednie młodzieży. O.
A jak było w okresie II wojny światowej, o tym porozmawiamy już po przerwie.
Regiony kultury.
Wracamy w Regionach Kultury do rozmowy z Markiem Stożkiem, dziennikarzem, regionalistą i miłośnikiem lokalnej historii, a przede wszystkim myśleniczaninem. Panie Marku, jak już powiedziałam, pan zajmuje się badaniem żydowskich śladów w Myślenicach. Szczególnie bliski, zaryzykuję stwierdzenie, jest panu okres II wojny światowej i badania relacji polsko-żydowskich. Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze wspomnieli, zanim już konkretnie o tym, jak te relacje wyglądały, chciałabym, żebyśmy jeszcze wspomnieli o bardzo ważnym wydarzeniu. 22 sierpnia 1942 roku miało ono miejsce. Wtedy to właśnie zgromadzono na rynku tą społeczność żydowską i wywieziono ją do Skawiny, a potem do Bełżca, gdzie wszyscy zginęli. Jak wyglądały stosunki sąsiedzkie w tym czasie? Czy II wojna światowa zmieniła wiele w tym zakresie? Ryzykuję oczywiście takim dość naiwnym pytaniem.
Znaczy ja myślę, że to pytanie, pani redaktor, nie jest wcale naiwne. Oczywiście wojna zmieniła wszystko, więc oczywiście zmieniła również te stosunki. Należy pamiętać, że generalnie w Polsce, na Ukrainie, Litwie i w Serbii za pomoc, jakąkolwiek pomoc Żydom groziła kara śmierci. Zresztą nie groziła, ona po prostu była egzekwowana, wykonywana. Dlatego to był dość poważny determinant różnego rodzaju zachowań. Nie mam relacji z Myślenic, na szczęście, na temat tego typu drastycznych zachowań. Aczkolwiek było to prawdopodobnie spowodowane tym, że Myślenice było bardzo małym miastem, o czym wspomnieliśmy, więc ukryć się Żydowi było bardzo ciężko. Więc zazwyczaj ci okoliczni Żydzi ukrywali się, powiedzmy sobie, po okolicznych wioskach. Wiadomo, tutaj są też relacje na przykład z ludźmi, którzy mieszkali w okolicach Myślenic, na wsiach, więc oni wprost podkreślają, że no, jak na upartego mogliby powiedzieć, że na przykład w czasie wojny Niemca nie widzieli. Dlatego, że no, Niemcy też nie zapuszczali się z racji nawet już później, w późniejszym okresie wojny, na przykład na tereny Trzemeśni, Poręby, z uwagi na bardzo mocną działającą partyzantkę Armii Krajowej obwodu Murawa. Więc tam generalnie Żydzi się ukrywali po wsiach. W Myślenicach jest taka jedna tajemnicza sprawa, która do dziś nie została wyjaśniona, ale w jednej z kamienic przy rynku u mojego znajomego zawaliła się ściana zupełnie przypadkowo i okazało się, że odkrył on tam skrytkę i ewidentne ślady ukrywania się jakoś, były tam puste butelki po jakimś piciu i gazety, które mogły wskazywać, że był to Żyd. I nomen omen został on aresztowany właśnie w 1942 roku w grudniu w Wigilię 24. I taka inskrypcja była na tych cegłach, że zostałem aresztowany przez Gestapo. Nikt na pewno nie był to z partyzantów czy z Murawy, bo pytałem o to moich kolegów badaczy, którzy są bardzo mocno osadzeni w tym temacie, więc podejrzewam Żyda. Jest jeszcze jedna sprawa Żydówki, która ukrywała się w podziemiach na myślenickim rynku i niestety w wyniku bardzo silnego tego stresu psychicznego popadła w stan choroby psychicznej i sama poszła na Gestapo. I to jest jedyny przypadek zastrzelenia Żydówki w Myślenicach przy cmentarzu właśnie żydowskim. Natomiast w samych Myślenicach nie mam informacji o ukrywających się Żydach, ale wcześniej tutaj przeze mnie wspomniany dentysta właśnie Gross, późniejszy Postawa, ukrywał się w okolicach Myślenic, konkretnie mówiąc w rejonie Chełmu, Buliny, Trzemeśni.
Jeżeli chodzi o postawy, były one mocno podzielone wśród Polaków. Część z nich oczywiście wybierała pomoc, czy to sąsiadowi, ale nie tylko, po prostu człowiekowi. Ale były także i takie przypadki, kiedy zadenuncjowano kogoś, kiedy po prostu ktoś postanowił się na czyjejś krzywdzie i majątku wzbogacić po prostu. Ja bym chciała, żebyśmy powiedzieli kilka słów w naszej rozmowie na temat Katarzyny Filipek, bo mam wrażenie, że to jest taka postać, której nie powinno tu zabraknąć.
Tak, Katarzyna Filipek, osoba niezwykła, zresztą jej historię pięknie opisał w ostatniej książce wydanej mój kolega Bartłomiej Dyrcz, Kliszczacki Trójkąt. Zresztą tutaj na antenie Radia Kraków
tak,
też.
Tak, oczywiście, rozmawialiśmy. Także w tej audycji.
Z Bartłomiejem. Tak, Katarzyna Filipek, to jest to typowy przykład, taki można powiedzieć wzorcowy przykład, gdzie pani została poproszona o przechowanie rodziny żydowskiej, zgodziła się, a później sołtys, który w wyniku też silnego stresu jednak niestety nie wytrzymał tego i wydał wszystko i wszyscy zginęli, zresztą on sam też. Wie pani, myślę, że jest to tak, wojna jest tak nieprawdopodobnym doświadczeniem i dziękować Bogu, że nie mieliśmy jej okazji doświadczyć i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast tutaj te postawy na pewno były determinowane. Ja zawsze podkreślam, nigdy nie odważyłbym się nikogo osądzać, ponieważ sam nie miałbym się zachował. Naprawdę. Groźba śmierci swojej i swojej rodziny naprawdę jest no, sporym wyzwaniem, aby się mu przeciwstawić. Myślę, że w tej chwili mamy piękny przykład, nie z naszego co prawda rejonu, ale bodajże 10 września będziemy mieli beatyfikację rodziny Ulmów. Myślę, że to też jest taki, no może powiedzieć nie aż taki w przypadku Katarzyny Filipek przykład, ale myślę, że bardzo bliski. Bardzo bliski, czyli kobiety oddanej. No ona po prostu chciała pomóc człowiekowi. Prawda? I spotkała ją za to straszliwe.
No tak, zapłaciła najwyższą cenę.
Tak.
Panie Marku, pisze pan także na temat niejasnego stosunku lokalnej partyzantki do społeczności żydowskiej.
Mam też relacje, że kilku Żydów, którzy uciekli, choćby nawet z obozu w Płaszowie, chciało po prostu do partyzantki przystać. No, partyzanci niechętnie na to przystawali. Nie było Żyda w partyzantce, przynajmniej nie jest mi znany. Być może jest to związane też z tym, że generalnie rzecz biorąc, w okresie międzywojnia Żydzi byli postrzegani jako ktoś, kto sprzyjał lewicowym organizacjom. Partyzanci byli nikim innym, jak tylko po prostu ludźmi. I oni mieli to swoje środowisko, dość hermetyczne procedury i prawdopodobnie było to z tym związane. Nie można powiedzieć, żeby, broń Boże, jakieś były tutaj sytuacje, że partyzanci w jakiś sposób przekonywali Żydów, przynajmniej ja o tym nic nie wiem na dzień dzisiejszy, aczkolwiek prowadzone są takie badania przez moich kolegów, ale to o tym nie chciałbym mówić, ponieważ nie są to moje badania i no, nie znam jeszcze ich wyników.
Tak.
Więc myślę, że dowiemy się na pewno, będzie to sprawa głośna. Natomiast jest już tutaj taka relacja, choćby nawet obecnego szefa gminy żydowskiej, pana Tadeusza Jakubowicza, który ukrywał się na terenie Kornatki, gdzie on wprost stwierdza, że byli pod ochroną partyzantów. I partyzanci nawet zlikwidowali konfidenta, który chciał na nich donieść. I szczególnie tutaj jest postać taka, no można powiedzieć, bardziej dobczycka niż myślenicka, Franciszka Mroza, który też właśnie o tych Żydów, powiedzmy sobie, jako partyzant, no może nie troszczył się, ale w jakiś sposób ich ochraniał. Nawet były przymiarki, aby nadać mu tytuł Sprawiedliwego. Niestety utknęło to w jakimś proceduralnym punkcie i to się nie stało, ale tutaj absolutnie partyzanci, żeby niechętni Żydom, to znaczy nie chcieli przyjmować do oddziałów. Natomiast nic tutaj, przynajmniej tak jak mówię, z mojej wiedzy nie wynika, aby coś działo się złego.
Dlaczego Żydzi, którzy ocaleli, nie chcieli wracać do Myślenic? Pytanie także o to, czy Myślenice dzielą los, no chociażby Bobowej, gdzie kiedyś ta społeczność była bardzo liczna, a dziś nie ma ani jednego jej reprezentanta.
Wie pani, prawda jest taka, że oni dzielą. Dlaczego nie chcą? Z informacji, z których ja rozmawiałem wielokrotnie i nawet miałem taką bardzo sentymentalną podróż 10 lat temu pana Noacha Heichlingera, który przyjeżdżał. On co prawda był krakowskim Żydem, ale całe dzieciństwo wakacyjne spędzał w Myślenicach. Oni po prostu uciekają od swojej historii. Oni uciekają od swojej historii, oni tutaj przyjeżdżają, oni chcą tylko zobaczyć, popłakać i wyjechać jak najdalej. I to zazwyczaj tak jest praktykowane. No i, ale no, co tu dużo mówić, cały czas pojawienie się jednak Żydów w Myślenicach, gdzie tam czasami zdarza się ich oprowadzać, budzi lekką sensację wśród mieszkańców i takie są jakieś uśmiechy, podszepty, no i tak dalej, i tak dalej. Jest to tak zawsze, no troszkę mnie to złości, bawi, śmieszy, ale jednak jest tak, że ten Żyd jednak tak, powiedzmy sobie, pewien dystans da się z niego wyczuwać.
Czyli jeszcze trochę poczekamy, aż coś się zmieni w tym
tak,
zakresie.
Tak, aczkolwiek boimy się zazwyczaj, chciałem powiedzieć, tego, czego nie znamy. Bo na przykład moi rozmówcy, tak jak powiedziałem, taki fantastyczny przykład, mam nawet przyjaciela mojego taty, niestety obydwa już nie żyją, pana Bolesława Chęcińskiego, zresztą jednego z takich, powiedzmy sobie, bardziej znanych partyzantów AK Murawy. Pan Bolesław po prostu Polak tak odbył takie spotkanie z panem Janem Weinemanem, bardzo takie emocjonalne, bo gdyż pan Jan przyjechał tutaj do nas ze Stanów Zjednoczonych w 2012 roku na powtórną rededykację cmentarza. Spotkali się po tylu latach, a sytuacja była bardzo, że tak powiem, niekonwencjonalna, ponieważ pan Bolesław Chęciński tydzień wcześniej opowiadał mi, że miał takiego kolegę, Janka Weinemana, i strasznie się lubili, tylko Jan Weineman wyjechał przed wojną do Rosji z ojcem, akurat wybuchła wojna, już tam tam pozostali. I taka śmieszna historia z tym się wiązała, gdyż on opowiadał, że wszyscy Żydzi byli źli na tego swojego ziomka Jana Weinemana, ponieważ on zawsze chciał grać w drużynie piłkarskiej polskiej, ponieważ oni zawsze wygrywali. Więc to był normalny chłopak, taki, powiedzmy, fajnie, oni się spotkali po latach. Bardzo to było takie wzruszające i mocne, emocjonalne spotkanie. Więc myślę, że tak to wygląda, ale jednak tak jak powiedziałem, do dzisiaj synowie pana Weinemana przyjeżdżają czasami tutaj do Krakowa w interesach i wpadają do Myślenic. Zdarza mi się nimi spotkać, gdzieś tam chodzimy, gdzieś spacerujemy, więc widzę, że lekka sensacja wisi w powietrzu.
Na dziś stawiamy kropkę. Marek Stoszek, dziennikarz, regionalista i miłośnik historii lokalnej, odwiedził studio Radia Kraków Kultura. Rozmawialiśmy o stosunkach polsko-żydowskich, zwłaszcza w okresie II wojny światowej, w Myślenicach, a także w okolicy. Rozmawialiśmy także o śladach żydowskich. Bardzo panu dziękuję.
Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Dziękuję państwu.
Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. Do usłyszenia.